Powstańmy tylko na chwilę do modlitwy. Błogosławiony Panie, z wdzięcznymi sercami kłaniamy się w Twojej obecności, żeby Ci podziękować za to, że wiara naszych ojców dalej żyje zamiast lochu, płomienia i miecza. Pomimo tego wszystkiego, ta wielka wiara, która została przekazana naszym przodkom, dalej żyje w ich dzieciach i jesteśmy z tego powodu tak szczęśliwi. Teraz chcielibyśmy Ciebie prosić, żebyś pobłogosławił nas dziś wieczorem w wyjątkowy sposób, kiedy pokornie czekamy na Twoje błogosławieństwa dla nas. Powierzamy siebie i tę służbę Tobie w imieniu Pana Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Jestem trochę spóźniony. Policja mnie wezwała do nagłego wypadku w St. Louis. Brat Vail chciał, żeby mu pozwolono głosić przez chwilę tego wieczora. Potem wyjeżdżam zaraz po nabożeństwie do domu, żeby zabrać moją żonę i dzieci na jutro, żeby ich przywieźć z powrotem i dokończyć te nabożeństwa. I teraz nie ma co do tego wątpliwości, że nasz drogi, ukochany brat Vail właśnie przyniósł wspaniałe, wyjątkowe przesłanie. I teraz ja nie próbowałbym dodać niczego do tego, co on powiedział, lecz tuż przed zwołaniem kolejki modlitwy chciałbym tylko przeczytać miejsce Pisma i powiedzieć kilka słów, żeby... Byłem trochę zaniepokojony przez ostatnie 2 albo 3 godziny, więc chciałbym poczuć na sobie ducha, zanim rozpoczniemy nabożeństwo. Jutro wieczorem, jeżeli Bóg pozwoli, chciałbym głosić na temat potężny zdobywca, ponieważ on rozdarł zasłonę na 2 części. Więc obiecałem głosić na temat rękopis na ścianie, ale jestem trochę za bardzo zachrypnięty, żeby głosić, więc muszę to pominąć, tak mi się wydaje tym razem. I to jest dosyć długi temat, 45 minut do godziny, jeżeli Pan błogosławi podczas tego nauczania. Więc ja nie jestem bardzo przeziębiony. Po prostu jakiś czas temu pomyślałem, że to jest 8 nabożeństw, 8 przebudzeń od początku roku, ciągle w toku. Prawie nie ma dnia, w którym nie ma spotkania z głoszeniem, czasami 2-3 razy dziennie, więc to sprawia, że Twój głos trochę słabnie. Po tym nabożeństwie mam tylko małe nabożeństwo, krótki czas odpoczynku. Niedziela Wielkanocna to moje urodziny. I zobaczmy, urodziłem się w 1909 roku, to daje mi 25 lat czy coś takiego w niedzielę. Więc ja jestem tylko chłopcem w starym domu. Ale to jest pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy to wypadło w niedzielę wielkanocną. I tak będę w mojej małej świątyni w Jeffersonville, w moim domu, na wielkanocnym nabożeństwie o wschodzie słońca. Zaraz potem będzie usługa chrztu, a później przesłanie i nabożeństwo uzdrowieniowe. Brat Neville, który z pewnością został przedstawiony, nasz pastor, siedzi tu dziś wieczorem na widowni, więc właśnie taką społeczność mamy w Jeffersonville. Brat Neville jest kaznodzieją metodystycznym z Asbury College, a ja jestem baptystą, więc my mamy naprawdę dobrą społeczność, prawda, bracie Neville? Tak jest. Ja jestem baptystą, który przyjął Ducha Świętego. Brat Neville jest metodystą, który przyjął Ducha Świętego. Więc to nas czyni braćmi i my mamy społeczność jeden z drugim, podczas gdy krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Z błogosławionej Biblii, dzisiaj wieczorem, z Księgi Łukasza, przeczytamy kilka wierszy. 2 rozdział, zaczynając od 25 wiersza. Oto był w Jerozolimie człowiek, który miał na imię Symeon. On był sprawiedliwy i pobożny i oczekiwał pocieszenia dla Izraela, i Duch Święty był na nim. I Jemu zostało to objawione przez Ducha Świętego, że On nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pana. Więc On przyszedł z natchnienia Ducha do świątyni i gdy rodzice przynieśli dziecię Jezus, żeby postąpić z Nim zgodnie z prawami zakonu, On wziął Go na ręce, pobłogosławił Boga i powiedział: Panie, teraz pozwolisz Twojemu słudze odejść w pokoju, zgodnie z Twoim słowem, ponieważ moje oczy widziały Twoje zbawienie, które Ty przygotowałeś przed ludów, światłość dla pogan i chwała dla Twojego ludu Izraela. I Józef i jego matka dziwili się tym rzeczom, które były o nim mówione. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, jego matki: oto to dziecko zostało posłane dla upadku i powstania Izraelu i jako znak, któremu będą się sprzeciwiać. Chciałbym teraz poświęcić tylko kilka chwil, żeby po prostu poczuć na sobie ducha tego spotkania na ten temat. Bóg dotrzymuje swojego słowa. Jest jedna rzecz, na której z pewnością możemy polegać, a mianowicie, że Bóg dotrzymuje każdego ze swoich słów. On czuwa nad nimi dzień i noc, żeby je wypełnić. I każda obietnica, którą On złożył, jest prawdą. I to daje nam taką błogosławioną nadzieję, kiedy wiemy, że to, co czytamy ze Słowa, Bóg, ten samowystarczalny, dotrzyma tego Słowa. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zawiodą. Cóż za doskonałe zapewnienie, gdy czytamy, jak inni wzięli Go za Jego Słowo i widzimy, że to nieraz wygląda bardzo krytycznie. To nieraz tak wygląda, jakby to miało zawieść, lecz to po prostu nie zawodzi. Właśnie teraz myślę o tych hebrajskich dzieciach, gdy oni weszli w ogień tego pieca. Wyglądało na to, że Bóg ich zawiedzie, lecz On nie może zawieść. I w naszym miejscu Pisma Symeon, stary mędrzec w świątyni, i ci ludzie mieli reputację, i reputacja była związana z poważaniem narodu. Jaki ten człowiek, żeby piastować urząd, który miał Symeon, musiał być niewinny i musiał być zdrowy na umyśle? On musiał być czujny i uczony i w doskonałym stanie duchowym, bo kapłan był niewinny. I ten stary człowiek w wieku około 85 lat, pewnego dnia Duch Święty na niego stąpił i objawił mu, że on nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pana. Teraz, możecie sobie po prostu wyobrazić, jak ludzie przyjmowali jego świadectwo? Stary człowiek, gotowy zaraz umrzeć, a jednak powiedział, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa. Dawid wyglądał Chrystusa. Eliasz go wyglądał. Wszyscy prorocy go wyglądali. Królowie, monarchowie, potentaci i wielcy mężowie Izraela, wszyscy wyglądali tego Mesjasza. I wydawało się, że on był dalej niż kiedykolwiek. Służyli pod panowaniem rzymskiego imperium, ich naród był rozproszony, kościół był w zimnym stanie. A jednak w obliczu tego wszystkiego Ten stary człowiek miał świadectwo, że on nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pana. Czy możecie sobie wyobrazić, co myśleli jego współtowarzysze? Po prostu słyszę, jak oni mówią: ten stary człowiek już odleciał, lub może jego stan psychiczny podupada, ponieważ on jest stary. Więc nie wyrzucimy go ze społeczności, lecz po prostu pozwolimy mu odlecieć, ponieważ wiemy, że to nie jest czas na Mesjasza. Ale Bóg zawsze miał tę resztkę, która czekała na Jego obietnicę. I dzięki Bogu, On ma ich jeszcze dziś wieczorem, tych, którzy czekają na Jego obietnicę. I polegają na tym samym zapewnieniu, ponieważ to jest objawione przez Ducha Świętego. I tak było z Symeonem, w świątyni i poza nią. Inni młodzi kapłani mówili: cóż, myślę, że ten stary człowiek już jest gotowy się rozsypać. Lecz mimo to on wiedział, o czym mówił, ponieważ wiedział, kto mu to objawił, i Bóg nie może nic powiedzieć źle. On dotrzymuje swojego słowa. Więc w tamtych dniach nie było żadnego radia, telewizji ani prasy z informacjami, więc jedynym sposobem, w jaki oni mogli przekazać wiadomość, było po prostu z ust do ucha. Lecz tam, w Judei, Chrystus się narodził. Był taki zwyczaj, że po 8 dniach oni przynosili dzieci płci męskiej do świątyni na obrzezanie. Składano również ofiarę dla oczyszczenia matki, żeby została oczyszczona. Tą ofiarą był albo baranek, albo 2 małe synagorlice. Więc baranek był dla bogatych ludzi. Synagorlice były ofiarą biednych ludzi. I stało się, powiedzmy, pewnego ranka, w poniedziałek rano. Och, wokół świątyni był duży ruch. I codziennie ustawiała się kolejka kobiet, wszystkie w kolejce ze swoimi małymi dziećmi. Ponieważ w tym czasie Izrael liczył mniej więcej 2 miliony, więc możecie sobie wyobrazić, ile dzieci rodziło się w ciągu jednego dnia i nocy. Więc 8 dnia one musiały stanąć w tej kolejce do oczyszczenia i do obrzezania mężczyzn. I teraz, ponieważ musimy się spieszyć, wyobraźmy sobie, że jest poniedziałek rano i stary Symeon, nasz dzisiejszy bohater, coś powiedziało mu, żeby sobie na chwilę usiadł. Och, wiecie, idziemy tak szybko, czasami powinniśmy na chwilę usiąść. Biegniemy i odmawiamy krótką modlitwę za siebie, mamę, tatę i za dzieci. Szybko wyskakujemy i nie zostajemy tam na tyle długo, żeby Bóg mógł nam odpowiedzieć. Cały czas mówimy i nie dajemy Bogu szansy, żeby przemówił. Ale Symeon po prostu czekał. Usiadł w biurze jednego z kapłanów, zamknął drzwi i zamknął się od środka. I nagle widzę, jak sięga do stojaka i bierze pismo. Wiecie, Duch Święty karmi się Słowem. Jezus powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z Bożych ust. Tu właśnie o to chodzi. Jedną z rzeczy dzisiaj, które sprawiają, że Kościół jest w takim anemicznym stanie, jest to, że on nie poświęca czasu, żeby się karmić Słowem. Kościół jest głodny. Gdybym ja był lekarzem i przyszedłby do mnie wielki, silny mężczyzna i powiedziałby: proszę Pana, jestem chory. Ja bym powiedział: jakie Pan ma objawy? On by powiedział, jestem taki słaby, że ledwo mogę podnieść ręce. Cóż, powiedziałbym, zapytałbym go o kilka rzeczy fizycznych. Tak, wszystko jest w porządku. Powiedziałbym, więc proszę pana, czy jadał pan regularnie? Och, on by powiedział, przedwczoraj zjadłem pół krakersa. Więc ja bym powiedział, pan jest po prostu głodny. Pan potrzebuje siły i pan musi jeść. Właśnie taki jest problem z Kościołem. Oni tylko przeczytają miejsce Pisma, jeden mały wiersz w niedzielę rano. Powinniśmy mieć naszą głowę w Jego Słowie w każdej wolnej chwili. I wiele razy to przyjmować i odkładać inne rzeczy na bok, żeby czytać to Słowo. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, lecz każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. I on wziął zwój, być może pismo Izajasza, i zaczął od 9, od 6. I widzę go, jak zaczyna czytać. I to brzmi mniej więcej tak. Albowiem dziecko nam się narodziło, syn nam jest dany i władza spocznie na jego ramieniu. I jego imię będzie doradca, książę pokoju, Bóg mocny, ojciec odwieczny. I widzę proroka, jak on, albo kapłana, jak mówi, och, zastanawiam się, o kim on może mówić. Pamiętajcie, Symeon ma obietnicę. I mniej więcej w tym czasie, w tym budynku, wszedł do budynku Mesjasz. Jeśli Bóg złożył Symeonowi obietnicę, Bóg musi dotrzymać tej obietnicy danej Symeonowi. I oni ustawiają się w kolejce. I widzę, że kiedy oni ustawiają się w tej kolejce, och, panie z małymi dziećmi, bogate panie, mali chłopcy w niebieskich ubrankach, bucikach i czapeczkach i dziewczynki w małych, różowych ubrankach i oni mieli małe, wełniane baranki na ofiarę i rozmawiały z sobą, tak jak panie to zwykle robią. I gdzieś daleko w kolejce zobaczyłem coś, co wyglądało dziwnie. Dziewczynka, nie więcej niż jakieś 18 lat, stojąca z małym dzieckiem na rękach. I ono nie ma na sobie małych niebieskich bucików. Ono jest owinięte w powijaki. Więc jeżeli rozumiem, czym są te powijaki, to jest to, co kładli na grzbiecie wołu pod jarzmem, gdy nim orali. I on nie miał żadnych ubranek, kiedy się urodził. I kim w takim razie jesteśmy? Lecz król chwały musiał przyjść w takich warunkach. Nie w pięknej sali szpitalnej, ale w stajni i bez ubrań, żeby go ubrać. A potem narzekamy. I on tam był, w powijakach. Nie tylko to, ale widzę bogate kobiety, które mówią, hej, nie stójcie w pobliżu tej dziewczyny. Nie miejcie z nią nic wspólnego, bowiem to dziecko się urodziło poza małżeństwem. To jest nieślubne dziecko. Mniej więcej to samo mówią dziś o prawdziwych chrześcijanach, którzy nie tolerują niektórych wymyślonych przez człowieka religii. Mówią, że urodzili się poza świętym związkiem małżeńskim. Ale Maria wiedziała, do kogo to dziecko należało. Ona wiedziała, co było powodem tych narodzin. I każdy narodzony na nowo syn i córka Boża, choć mogą cię wyzywać od fanatyka albo Holy Roller czy jakoś tak, ale jeśli naprawdę narodziłeś się z Bożego Ducha, nie ma znaczenia, co myśli reszta świata. Mogą powiedzieć, że nie jesteś bystry czy coś takiego. Ale Maria wiedziała, do kogo to dziecko należało, więc ona ich po prostu nie słuchała. Niech sobie mówią, co chcą. Ona dotykała palcem jego policzka i jego mała, bezzębna buzia się uśmiechała. On może nie był ubrany jak reszta z nich, ale o Boże, chciałbym być na jego miejscu. I tam on był. Widzicie, prawdziwy Boży Duch nigdy nie był mile widziany przez ten świat i nigdy nie będzie. Zawsze jest tak, jakby przygnębiony, jakby był trochę w cieniu, czy coś takiego. Więc jeśli Mesjasz był w świątyni i Symeon miał obietnicę, to Duch Święty jest zobowiązany doprowadzić Symeona do tej obietnicy. Niech będzie błogosławione jego imię. I on nagle, podczas czytania Pisma, mogę słyszeć, jak Duch Święty mówi: Symeonie, odłóż na kilka minut swoją Biblię i chodź za mną. Jest pewne spotkanie, chciałbym, żebyś w nim uczestniczył. Może to nie jest twoja denominacja, lecz coś się dzieje. Zamierzam ci coś pokazać. Cóż, mężowie Boży są prowadzeni przez Ducha Bożego. Bóg prowadzi swoje dzieci przez swojego Ducha. I kiedy Bóg składa obietnicę daru, Bóg mówi o tym swoim dzieciom, ponieważ dar jest dla Kościoła i Chrystus został posłany dla Kościoła. I Symeon miał obietnicę, a Duch Święty, zauważcie, on tu przychodzi, nie wiedział dokładnie, dokąd szedł, ale był po prostu w drodze. To jest sposób, w jaki prawdziwi chrześcijanie są prowadzeni. Jeżeli Bóg powiedział, żebyś coś zrobił, idź i zrób to. Pewnego razu był na południu stary ciemnoskóry, który naprawdę kochał Pana i wierzył całemu Słowu. I pewnego razu jego szef odezwał się do niego, powiedział: co by się stało, gdyby Bóg powiedział coś na temat, lub powiedział: po co ty nosisz tę Biblię na początku? Powiedział: szefie, ja w to wierzę. Powiedział: ty nie umiesz czytać. Powiedział: więc po co ty ją nosisz? On powiedział: ja ją noszę, ponieważ wierzę w nią od okładki do okładki. I powiedział: wierzę również w okładkę, powiedział, bo w niej jest święta Biblia, ktoś mi powiedział. Ja wiem, że to nie może zawieść, bo to jest Boża obietnica, powiedział. Czy wierzysz, że On dotrzyma tych wszystkich obietnic? On powiedział: pewnie, że tak, powiedział. Co gdyby Bóg ci powiedział, żebyś przeleciał przez ten kamienny mur, co byś zrobił? On powiedział: ja bym skoczył. Powiedział: jak mógłbyś przez niego przelecieć, jeżeli w nim nie ma dziury? On powiedział: gdyby Bóg powiedział mi, żebym skoczył, zrobiłby mi tam dziurę, kiedy tam dolecę. Tak jest. Bóg dotrzymuje swojej obietnicy. Symeon wyszedł na zewnątrz, rozglądając się po budynku. On po prostu nie wiedział, dokąd iść, ale szedł. Bóg złożył obietnicę. To jest Boga sprawa, żeby dotrzymać tej obietnicy. Jeżeli Bóg obiecał ci uzdrowienie, nie ma różnicy, jak się czujesz. Po prostu idź dalej. On zrobi to w samą porę. On zrobił to dla dzieci hebrajskich. On zrobi tak ze wszystkimi swoimi obietnicami. On tu idzie. Przechodzi przez budynek, nie wiedząc, dokąd idzie. Nagle zobaczył ten długi sznur kobiet. I tę małą, nieśmiałą, rumianą dziewczynkę, stojącą tam z mężem, w średnim wieku, z czwórką innych dzieci. Patrzył na nią, jak ona trzymała to dziecko, małe, owinięte w powijaki. I Duch Święty powiedział: idź tam, Symeonie. On nie zadawał Panu pytań. Po prostu zaczął iść. Dlaczego? Ktoś mógłby pytać, lecz pamiętajcie, on już wcześniej rozmawiał z Duchem Świętym. I Duch Święty był na nim. I kiedy Duch Święty przychodzi na człowieka, on już więcej nie pyta, tylko idzie i robi to, co Duch mówi, żeby zrobił. Ponieważ on znał Pisma, to był czas, żeby ono się wypełniło, więc był zgodny z Pismem i był w porządku pod każdym względem. I idzie dalej wzdłuż kolejki, aż dochodzi do tego żałosnego widoku. Możecie sobie wyobrazić? Stworzyciel w budynku, który stworzył, i nie ma nawet tyle ubrania, żeby wyglądać godnie. Musiał być w powijakach z grzbietu wołu. I Symeon tam podszedł. Gdy tylko spojrzał w twarz tego dziecka, wziął tego małego gościa z rąk matki i ze łzami spływającymi po jego białej brodzie, podniósł go i powiedział: Panie, teraz pozwól odejść swojemu słudze w pokoju. Teraz jest wszystko dobrze. Ponieważ moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Co to było? To, z czego wszyscy inni się śmiali, z czego wszyscy inni się naśmiewali, Symeon to rozpoznał przez Ducha Świętego jako Bożą obietnicę. Nie musisz być ślepym, żeby to zobaczyć lub wiedzieć, o czym mówię. To, co świat nazywa głupotą, jest Bożym planem zbawienia, żeby zabrać Kościół do chwały. Pozwól odejść Twojemu słudze w pokoju, ponieważ moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. I rzekł do Marii, powiedział: to dziecko zostało posłane do Ciebie, żeby przeszyć Twoje własne serce, żeby myśli wielu mogły zostać poznane, zamanifestowane. I zauważcie, wy, moi żydowscy przyjaciele, ja mam jednego, z którym się właśnie dzisiaj spotkałem, siedzi tu z przodu. Lub tuż za bratem Kit, rosyjski Żyd. Ja jestem sercem za Izraelem, bo to już teraz jest niedługo. Ich dzień rozkwita. Słońce wschodzi. Dzisiaj wieczorem stara, sześcioramienna gwiazda Dawida wisi nad Jerozolimą, najstarsza flaga na świecie. I oni są narodem po raz pierwszy od 2500 lat. Drzewo figowe wypuszcza pąki. Już koniec z poganami. Aha, już prawie koniec. Och, jak bardzo chciałbym zostać z tym do północy. W dniu, w którym oni stali się narodem, w tej samej godzinie, w której stali się narodem, ja o tym nie wiedziałem. Anioł Pański tam był i potwierdził dla mnie tę usługę dokładnie w tej samej godzinie i ja o tym nie wiedziałem. Niedawno byłem w Kairze, przyjechałem tam. Żydzi szukają znaków, oni powiedzieli: jeżeli to jest Mesjasz, chcemy zobaczyć, jak on czyni znak swojego zmartwychwstania. Uwierzymy w to. Ale Duch Święty powiedział: nie teraz. Zawróciłem więc i poszedłem z powrotem na wzgórze Marsowe, a potem do Watykanu. Och, jesteśmy na końcu. I zauważcie, co się wydarzyło. On powiedział: to jest znak. To dziecko zostało posłane dla upadku i ponownego powstania Izraela, upadku i ponownego powstania. I o tym znaku będą źle mówić. Zło będzie przemawiało przeciwko temu znakowi. Zauważcie, pozostali rozmawiali. Witamy podwójnego doktora literatury, Jonesa. Czy przyjedziesz i zjesz z nami na obiad kurczaka? Och, rabbi Lewiński, jak się masz? Ale daleko w rogu, po drugiej stronie świątyni, siedziała stara, niewidoma prorokini. Miała 84 lata i ona była prorokinią. I ona przebywała w świątyni i modliła się. W tej samej chwili stąpił na nią Duch Święty i ona tam idzie, niewidoma, torując sobie drogę wśród ludzi, którzy mieli dobry wzrok, lecz prowadzona przez Ducha, poruszając się wszystkich dobrze ubranych, z dobrym wzrokiem, którzy tamtędy przechodzili, widziała więcej niż oni mogli widzieć, ponieważ ona była prowadzona przez Ducha. Manewrowała przez budynek, aż dotarła do tego dziecka i tam oddała Bogu chwałę za niego. Przyjacielu, ten sam Duch Święty jest tutaj, dziś wieczorem. Nie ma dwóch Duchów Świętych. Jest tylko jeden. I czytaliście w Biblii, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci. Uwierzyliście Mu dla Bożego uzdrowienia. I ten sam Duch Święty, któremu ufaliście przez te wszystkie lata, prowadził was przez cały kraj, przez zaspy śnieżne, przez mgłę, na zakrętach, na ulicach, aż w końcu, dzisiaj wieczorem, przyszliśmy do obecności tego samego Ducha Świętego, który złożył tę obietnicę tutaj, dzisiaj wieczorem, żeby wypełnić wszystko, co obiecał. Ponieważ Bóg dotrzymuje swojej obietnicy bez względu na wszystko. On tego dzieła dokona. On pokaże znak. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wierzycie w to? Och, chciałbym, żebyśmy mieli trochę więcej czasu, ale nie mamy. Pochylmy na chwilę nasze głowy do modlitwy. Ilu z was tutaj, tego wieczora, wierzy, że zostaliście w Boży sposób doprowadzeni do tego szkolnego audytorium, że ten sam Duch Święty doprowadził was tutaj? To dobrze. Zastanawiam się, czy jest tu dziś wieczorem ktoś, kto w środku, w duszy, nie czuje się za dobrze. Czujesz, że gdyby Jezus miał się pojawić dzisiaj, czułbyś się trochę niegodny, żeby stanąć w Jego obecności. I chciałbyś, żeby On teraz o Tobie pamiętał i przebaczył Ci Twoje grzechy. Czy moglibyście podnieść Wasze ręce? Och, ludzie, nie da się ich policzyć. Przyjacielu, grzeszniku, zastanawiam się dzisiaj wieczorem, mimo że jesteś grzesznikiem, ty tego nigdy nie wyznałeś, lecz naprawdę wierzysz, jeszcze zanim zobaczyłeś, że On coś zrobił, wierzysz, że Duch Święty Cię tutaj przyprowadził dzisiaj wieczorem. Czy moglibyście podnieść ręce, prosząc o łaskę? Niech Was Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi Ciebie, 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 Ciebie. Niech Panią Bóg błogosławi. Panią, Ciebie. To dobrze. Na balkonach po prawej? Och, niech Bóg Was sam błogosławi. Tak jest. 8, 10. Na drugim balkonie podnieś rękę i powiedz, tak, niech Bóg Panią błogosławi. Niech Bóg Cię błogosławi tu z tyłu. To dobrze. Balkony z tyłu, czy moglibyście podnieść ręce? Niech Bóg Pana błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Błogosławi Cię tam u góry, na samej górze, w czerwonym swetrze. Tak, błogosławi Cię. Balkony. Drugi balkon po mojej lewej. Niech Cię Bóg błogosławi tam na górze. Bóg widzi Twoją rękę. Balkon niżej, po lewej. Podnieś rękę. Boże, bądź dla mnie miłosierny. Kiedy podnosisz rękę, powiedz, wierzę, że Duch Święty mnie przyprowadził. Niech Bóg Pana błogosławi. Może to wymagało dużej odwagi, żeby to zrobić, lecz to jest najwspanialsza rzecz, jaką Pan kiedykolwiek zrobił. Piętro po mojej lewej. Czy podniesiesz rękę do Chrystusa? Po prostu powiedz, Panie Boże, zmiłuj się nade mną. Wierzę, że dzisiaj wieczorem zostałem tu prowadzony przez Boga, przez Ducha Świętego. Niech Cię Bóg błogosławi. Podłoga po prawej. Niech Cię Bóg błogosławi. To dobrze. Teraz, zanim zrobimy wezwanie do ołtarza, zwołajmy kolejkę modlitwy. Ale najpierw pomódlmy się, żeby Bóg pobłogosławił tych ludzi. Ilu z Was chciałoby mieć z Nim trochę bliższą społeczność, żebyście mogli poczuć, że Duch Was prowadzi tak, jak On to zrobił z Symeonem i On na końcu przyprowadzi Was na swoje łono? Czy mógłbyś podnieść rękę? Och, tylko myślę, że to jest 2000 albo więcej, 3000. Módlmy się. Teraz po prostu proś Go na swój własny sposób. Panie Boże, Ty jesteś naszym Bogiem i my się tak cieszymy, że Ty jesteś jedynym, prawdziwym i żywym Bogiem. Obecnie na ziemi jest wielu bogów. Niektórzy z nich są bogami przyjemności. Niektórzy są bogami ciała. Oni robią Boga prawie z każdej świeckiej przyjemności. I to są fałszywi bogowie. I oni ani nie mówią, ani nie mogą mówić. Nie mogą myśleć, nie mogą odpowiedzieć. Oni mogą być czczeni tylko przez tych, którzy chodzą w ignorancji wobec prawdziwego i żywego Boga. Mamy przywilej tego wieczora. My, którzy przeszliśmy ze śmierci do życia, wiedzieć, że nasz Bóg żyje. I On nie jest głuchy, ani On nie jest niemy. Jego ręka nie jest zbyt krótka, ale On może sięgnąć w dół i dać nam każde błogosławieństwo, jakie byśmy zapragnęli. Ponieważ On dotrzymuje swojej obietnicy. On jest Bogiem, który może mówić. I Bogiem, który może odpowiedzieć. I Bogiem, który dotrzymuje swojego słowa. Chcielibyśmy prosić dzisiaj wieczorem, drogi Boże, abyś pobłogosławił tych, którzy podnieśli swoje ręce jako grzesznicy. Niektórzy mogą być, och, nie wiedziałbym, Ojcze, jak określić ilu, bo nie wiem, ale Ty znasz każdego jednego z nich. I może to jest pierwszy raz, gdy oni są na jednym z tych spotkań, lecz oni są właśnie teraz przekonani przez Słowo, że Duch Święty ich przyprowadził. Zbaw ich, Panie. I modlę się za tych, którzy chcą być tak bardzo napełnieni Twoją miłością, żeby nie przegapili prowadzenia Ducha Świętego, kiedy On ich przyciąga. Ponieważ dni są ciemne i ludzie biegają tam i z powrotem, żeby usłyszeć Boże Słowo, tak jak powiedział prorok, ale go nie usłyszą. Jesteśmy tacy wdzięczni, że jest jeszcze mała szpara w Bożym magazynie. I modlimy się teraz, żebyś Ty się zamanifestował w mocy Twojego zmartwychwstania, w obecności Twojego Kościoła. Uświęć moje serce, moją duszę i mojego ducha. I uświęć serce, duszę i ducha tej widowni, żebyśmy razem mogli cieszyć się społecznością błogosławionego Pana Jezusa. I niechbyśmy silnymi ramionami wiary objęli Go i przygotowali się na Jego przyjście. I tak jak powiedział Symeon w świątyni, Panie, pozwól teraz odejść Twojemu słudze w pokoju, ponieważ zobaczyliśmy znak Jego zmartwychwstania i wyczekujemy Jego przyjścia. Spraw to, Panie, ponieważ prosimy Cię o to w imieniu Jezusa, Twojego kochającego Syna. Amen. Więc pamiętajcie, ja to nagrywam. Nie ma leku, o którym by uważano, że uzdrawia twoje ciało. Lekarstwo trzyma to miejsce w czystości, podczas gdy Bóg uzdrawia. Lekarz może usunąć przeszkodę, ale co z dziurą, którą on w tobie wyciął, żeby to wyciągnąć? Kto to uzdrawia? Uzdrawianie to rozwój komórek. I uwierzcie mi na słowo, w diable nie ma mocy uzdrawiania. A kaznodzieja, który tak mówi, pokazuje, że nie zna Biblii ani swojego Boga. Jezus powiedział, szatan nie może wypędzać szatana. Psalm 103, trzeci wiersz mówi, ja jestem Pan, który leczy wszystkie twoje choroby. Czy to jest prawda? Szatan nie może uzdrawiać. Jeżeli szatan może uzdrawiać, wtedy on może stwarzać, a wtedy on jest stworzycielem, wtedy on jest Bogiem. Jeżeli on jest stworzycielem, to on może stworzyć sobie królestwo, stworzyć sobie trochę ludzi. Nie chcę się wyróżniać, ale z pewnością nie zgadzam się również w kwestii nasienia węża z doktorem Dehana, wspaniałym nauczycielem. Myślał, że... albo Josefus, który powiedział, że synowie Boży wcisnęli się w ciało. Być może uda nam się do tego dojść, zanim wyjdziemy. Nie było takich rzeczy. Szatan może to zrobić, więc on jest stworzycielem. Jeżeli on jest stworzycielem, on jest Bogiem. Może sobie stworzyć ziemię, stworzyć sobie wszechświat, on może sobie stworzyć ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z tymi od Boga, ale on musi wypaczyć to, co Bóg stworzył. A sprawiedliwość jest niesprawiedliwość, jest wypaczoną sprawiedliwością. Billy, czy masz wszystkich, których wywołałem do kolejki? Leo, popilnuj ich tam teraz z tyłu. Ilu z was nie ma karty modlitwy? Podnieście ręce. I chcecie, żeby Bóg was uzdrowił? Dobrzy przyjaciele, brat i siostra Kid, siedzą tu, właśnie tu z przodu. I również ten żydowski brat tutaj, Józef, z którym byłem dziś rano. I brat Neville, i brat i siostra Wood siedzą właśnie tu, z tyłu, mniej więcej w środku. Brat Wood był świadkiem Jehowy. Oni mieli kalekiego chłopca z podkurczonymi nogami, paraliż dziecięcy. I na spotkaniu Duch Święty powiedział dalej niż długość tego budynku. Powiedział, człowiek, który siedzi tam z tyłu i powiedział mu, kim oni byli i wszystko na ten temat. Ten chłopiec został uzdrowiony. On teraz nawet nie wie, którą nogę miał niesprawną. Czy to jest prawda, bracie i siostro Wood? Podnieście ręce, jeżeli to jest prawda. Proszę bardzo. Mamy kilka wspaniałych świadectw dla Pana. Po prostu nie mamy czasu na to. W porządku. Teraz po prostu bądźcie naprawdę pełni szacunku. Módlcie się teraz. Więc przez kilka następnych chwil Żyd i najpierw niewierzący, a potem słodko nawrócony do Pana. Wierzycie, że to jest prawda? Wierzycie, że Jezus jest Mesjaszem? Pewnie, że tak. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Więc to może być twój pierwszy raz. Właśnie z tym mam nadzieję pójść do waszego ludu w Izraelu pewnego dnia. Mówicie, bracie Branham, wydajesz się być taki pewny siebie. Jestem, ponieważ wiem, że on tu jest i on złożył obietnicę, nie ja. To nie ja mam dotrzymać obietnicy, to on ma dotrzymać swojej obietnicy. Po prostu wystawcie go na próbę. Teraz, jeżeli Pan Jezus to uczyni i zrobi to samo, co zrobił w 4 rozdziale Ewangelii Świętego Jana między mężczyzną a kobietą, czy wy wszyscy będziecie szczęśliwi i będziecie wiedzieć, że Jezus wstał z martwych? I On jest na pogańskim zgromadzeniu dzisiaj wieczorem, dając swój znak i cud tuż zanim On zamknie się dla pogan. Czy uwierzycie w to? Nie z tego stanu, ani z tego miasta. Ona pochodzi z innego miasta i ona jest z Kentucky. A miasto, z którego pochodzisz, to miasto o nazwie Brooksville, Kentucky. Twoje imię to Ella. Twoje nazwisko to Todd. Jesteś tu, ponieważ cierpisz na chorobę nerwową i masz problem z sercem i masz wysokie ciśnienie krwi, ponieważ widzę, że lekarz założył coś na twoje ramię. Nie tylko to, ale widzę cię z chłopcem. Próbujesz oprowadzać go po domu. Ten chłopiec jest twoim synem i on ma zaburzenia psychiczne. To jest, tak mówi Pan Bóg. Coś tutaj ciebie zna. Czy wierzysz, że On dał Ci to, o co prosiłaś? Z całego serca? Więc idź i przyjmij to. Możesz mieć wszystko, o co poprosisz, jeżeli tylko pójdziesz wierząc. Jak Pan się miewa? Jesteśmy sobie obcy, tak myślę. Jeśli tak jest, to czy możemy po prostu podnieść ręce? Więc tutaj jest taki przypadek, jak wtedy, kiedy Filip poszedł i znalazł Natanaela. To jest człowiek. Jeżeli Pan Bóg mi powie, jaki jest Pana problem, albo coś w tym rodzaju, czy uwierzysz i przyjmiesz to? Pańskim głównym problemem jest stan nerwowy. Ten stan nerwowy sprawił, że ma Pan problem z żołądkiem. Ma Pan również problemy z kręgosłupem i z głową. To jest prawda. Pan pochodzi z miasta Hamilton, Ohio. Pan się nazywa Parker. Tak jest. Pana pierwsze imię to Harding. Pan Harding Parker. Niech Pan wraca do domu. Jezus Chrystus Pana uzdrowił. Teraz niech Pan zostanie uzdrowiony w imieniu Pana Jezusa. Jesteśmy sobie obcy. Pan Bóg, w którego obecności teraz stoimy, nas zna. Jeżeli Pan Bóg mi objawi, po co Ty tutaj jesteś? Czy Mu uwierzysz? Po pierwsze, Ty masz chorobę nerwową i to jest... Ty masz w szyi nowotwór. Poza tym, widzisz, ja tego nie mogłem widzieć. To jest pod Twoją spódnicą. Więc, żebyś wiedziała, że jestem sługą Pana, Ty masz problemy również z sercem. To jest prawda. I Ty interesujesz się kimś innym, o kogo się modlisz, a to jest Twój syn. I ten syn, Ty nie wiesz, co z nim jest nie tak. Tak samo lekarz tego nie wie, ale on bardzo choruje, jest bardzo chory. Lekarze mu chcą wyciąć migdałki, ale Ty jesteś trochę sceptyczna odnośnie tego, ponieważ tak naprawdę to są skurcze nerwowe, które to powodują. Nie bój się. Jemu to przejdzie. Idź. I w imieniu Pana Jezusa niech On to dla Ciebie zrobi. Jesteśmy sobie obcy. Pan Bóg na pewno Ciebie zna. Ty również nie jesteś z tego regionu. Jesteś mieszkańcem Kentucky. I Ty cierpisz na dolegliwości żołądkowe. Masz także problemy z sercem. I masz problemy z tarczycą, takie małe guski w gardle. Czy wierzysz słowu Pana? Czy wierzysz, że stoisz w Jego obecności? Więc przyjmij Go jako swojego uzdrowiciela i idź swoją drogą i bądź uzdrowiony w imieniu Pana Jezusa. Jesteśmy sobie obcy. Ja Ciebie nie znam. Ty również nie jesteś z tego regionu. Ty jesteś z Michigan. I nie jesteś tutaj z powodu siebie. Jesteś tutaj z powodu kogoś innego. To jest pewien człowiek. To jest Twój siostrzeniec i on jest w Michigan i właśnie miał operację. I ta operacja była związana z zakrzepem krwi. I lekarze operowali go z powodu zakrzepu krwi i to prawie go uczyniło bezsilnym. I Ty chcesz, żebym się za niego pomodlił. To jest tak, mówi Pan. Nie wątp, on z tego wyjdzie. Wierz całym sercem. Chodź, czy wierzysz, że jestem Jego sługą? Jestem dla Ciebie obcy. Bóg Cię zna, ja nie. Cierpisz na chorobę nerwową. Ta choroba nerwowa jest z powodu podrażnionego gruczołu żeńskiego. To jest dokładnie prawda. Żebyście mogli wiedzieć, że jestem sługą Pana i to nie ja mówię, chociaż to nie jest mój głos. Ty również. Ty masz syna, o którego się martwisz. Ten syn miał operację. To był wyrostek sutkowaty. I oni są gotowi operować go jeszcze raz. Połóż na nim tę chusteczkę i nie wątp, a on wyzdrowieje. Czy wierzysz? Miej wiarę w Boga. Po prostu nie wątp. Jeżeli możesz wierzyć, O czym myślisz, siedząc tu, na tym miejscu? Ten mężczyzna patrzący na mnie tam z okularami, tam gdzie przechodzi ta kobieta. Czy wierzysz, że jestem jego sługą? Czy wierzysz, że Bóg może mi objawić, jaki masz problem? Jeżeli jesteśmy sobie obcy, podnieś rękę. W porządku, teraz możesz wyzdrowieć z tego artretyzmu, widzisz? Chciałbym, żeby zgromadzenie spojrzało w tę stronę i uwierzyło. Ten człowiek siedzący tam obok Pana, widzę łóżko szpitalne albo coś takiego, podnosi się do góry. Obok, człowiek siedzący obok Pana. Tam jest białe łóżko, on był operowany. To było w jego żołądku. Tak jest, proszę Pana, Pan siedzi obok niego. To jest Pańska żona, siedzi obok Pana, ponieważ widzę, że zbliżacie się do siebie, tak jest. I ona cierpi z powodu problemów z sercem. Dokładnie tak jest. Połóżcie tam ręce na siebie nawzajem, mąż i żona. O Panie Boże, diabeł myślał, że mu się to uda, ale ja ganię tego diabła. Wyjdź z nich w imieniu Pana Jezusa. Tutaj, dokładnie tutaj, tu jest kobieta, ona się modli. Czy nie widzicie tego ducha, tego światła, które wisi nad tą kobietą? Ona się modli i ona jest... ma problemy kobiece, ma problem z sercem, ona ma zawroty głowy. Wy tam macie niewłaściwą osobę, chwileczkę. Tutaj, poczekajcie chwileczkę. Nazywa się Pauline Shepherd. Wstań, Panno Shepherd, i bądź uzdrowiona w imieniu Pana Jezusa. Och, czy możecie w Niego wątpić? Daleko z tyłu, w wewnętrznym rzędzie, siedzi Pani, która na mnie patrzy. Ona ma anemię. Czy wierzysz, siostro, że Pan Bóg uzdrawia cię z tej anemii, o którą się modlisz? W porządku, podnieś ręce, to jest to. Daleko z tyłu, żebyście wiedzieli, tuż za wami jest pani cierpiąca na problemy z jelitami. Niech pani wstanie. W porządku, ta pani trochę dalej, daleko z tyłu, cierpi z powodu problemów żołądkowych. Niech pani wstanie tam z tyłu i przyjmie swoje uzdrowienie w małym kapeluszu z piórkiem na boku, coś takiego. Jesteś uzdrowiona. Jezus Chrystus panią uzdrawia. Rzucam wyzwanie tej widowni w tym pięknym imieniu Pana Jezusa. O czym pani myśli, siedząc tutaj? Pani ma problem z sercem i epilepsją. Czy wierzysz, że Pan Bóg cię uzdrowi? Jeżeli tak, to niech pani podniesie rękę. W porządku. Pani to może otrzymać, ta rudowłosa pani. Niech pani w to uwierzy. A może tutaj? Spójrzcie na tę panią, która tu siedzi i modli się ze spuszczoną głową, z ręką w górze, w czerwonej kurtce. Czy pani wierzy, że jestem jego prorokiem? Pani ma problem z szyją i ze szczęką. To panią teraz opuściło. Może pani iść do domu i być zdrowa. Wierzcie w Pana Jezusa Chrystusa. Ilu z was? Co z tobą tam na wózku inwalidzkim? Wy wszyscy, czy będziecie mu wierzyć? Co z resztą was? Czy będziecie w to wierzyć? Połóżcie ręce jeden na drugiego, a zobaczycie, że Boże Królestwo na was przyjdzie. Duch Święty was tu przyprowadził. Wstańcie teraz. Oddajcie Bogu chwałę i uwielbienie. Panie Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, ześlij swojego ducha i uzdrów całą tę grupę. Szatanie, jesteś pokonany. Wyrzucamy cię w imieniu Pana Jezusa.